Tak jak na wstępie do modlitwy powiedziałem, tematy, cykl tematów w tym roku podejmowanych będzie dotyczył Najświętszej Maryi Panny. I dzisiaj pierwszy temat o jej predestynacji, czyli inaczej mówiąc, o jej odwiecznym przeznaczeniu i wybraniu Matki Bożej, więc będziemy mówić o tym, o czym tak naprawdę Pismo Święte bardzo skąpo mówi, a jeżeli już, to bardziej w pewnych obrazach. I w ogóle teologia co prawda mówi o tym, orzeczeniach kościelnych, o niektórych tych kwestiach też można znaleźć, ale nie tak precyzyjnie sformułowane, bardziej jako rozrzucone pewne informacje na ten temat w ogóle w nauczaniu Kościoła. Więc nie jest to jakiś taki sformułowany ściśle dogmat, bardziej pewne wnioski wyciągnięte z istoty Pana Boga, ze stworzenia i w ogóle z całego planu zbawienia. Ale oczywiście wnioski wyciągnięte i oparte pewnymi dowodami, które Kościół nam podaje. Na wstępie chcę powiedzieć, ponieważ temat jest bardzo niełatwy, wręcz w ogóle o tym, co będę mówił, to możemy mieć tylko nikłe pojęcie na ten temat, w ogóle jako ludzie. Ale nawet gdyby ktoś święty, uczony przedstawił ten temat, to i tak by nie zawarł wszystkiego. Natomiast tu jest jeszcze gorzej, bo ani uczony, ani święty nie jestem, więc będzie jeszcze trudniej powiedzieć o tym. Więc na wstępie chcę przeprosić za to, że to będzie nieudolne, co powiem. Na pewno nie tak usystematyzowane, jakie powinno być, bo sam dopiero zdobywam pewną wiedzę, więc to, co wiem, postaram się przekazać i mam nadzieję, że to nie będzie aż tak bardzo chaotyczne. I chcę też zachęcić, ponieważ temat jest właśnie bardzo głęboki, więc to, co ja powiem, to na pewno będzie tylko wycinek, więc można ten temat dalej będzie zgłębiać. To tak, żeby się wytłumaczyć już na wstępie, żeby później nikt nie miał do mnie pretensji, że mogę to nieudolnie zrobić. Dobrze. Więc będziemy mówić o przeznaczeniu Matki Bożej, czyli jakie miejsce zajmowała w odwiecznych planach Bożych ona. No i dlatego temat jest bardzo, bardzo trudny. Ale zacznę od tego, że rozważymy to najpierw w dwóch takich porządkach. Pierwszy porządek dotyczący stworzenia, czyli Matka Boża, ponieważ jest stworzeniem, jak wszystko inne. To więc w tym porządku najpierw się nad tym tematem zastanowimy, a później w porządku łaski, czyli w porządku nadprzyrodzonym. Więc w tych dwóch porządkach chciałbym, abyśmy nad tym tematem się zastanowili. Więc najpierw, ja tutaj będę się między innymi opierał na takiej książce księdza Jakuba Górki, to był profesor seminarium w Tarnowie. Napisał książkę wydaną w 1907 roku, Cześć Maryi. I na dwóch rozdziałach opieram się tej książki. Więc najpierw omówimy sobie, ponieważ Pismo Święte tak mówi, że Maryja jest pierworodną przed wszystkim stworzeniem. Dokładnie jest to zapisane w Księdze Mądrości. Oczywiście to dotyczy mądrości, że przed wszystkimi jako pierwsza zostałam stworzona. Tak mówi mędrzec pański. Ja jestem pierworodna przed wszystkim stworzeniem. Natomiast te słowa Kościół stosuje do Matki Bożej i w liturgii, jak jest odprawiona msza święta o Matce Bożej, to te odniesienia do Księgi Mądrości znajdziemy, że właśnie jest to jakby zapowiedź i że tam jest ukryte to znaczenie dotyczące Matki Bożej. Więc jest ona pierworodną przed wszelkim stworzeniem, oczywiście zaznaczając, że Chrystus jest tym pierworodnym wszelkiego stworzenia, bo od Niego mamy, każde człowieczeństwo bierze wzór, ale właśnie nie będę mówił o Jezusie Chrystusie, oczywiście czasami będę się odnosił, więc będę mówił o Matce Bożej, ale chcę, żeby każdy wiedział, że właściwie to, co będę mówił o Matce Bożej i jej człowieczeństwie jako stworzeniu, ona ma źródło, ma to źródło w człowieczeństwie Jezusa Chrystusa, ale ponieważ Chrystus nie jest tylko stworzeniem, ale jest równocześnie Bogiem i człowiekiem, dlatego ja przechodzę na poziom stworzenia, samego stworzenia, jakby nie biorąc pod uwagę Trójcy Przenajświętszej. Dlatego to tu już zaznaczam, żeby później nikt nie miał pretensji, że ja tutaj popełniam jakieś błędy w teologii. A więc mówimy o pierworodnym wobec wszelkiego stworzenia, jeżeli patrzymy na stworzenie, na samo stworzenie i tylko stworzenie. Więc jak to należy rozumieć? Pewien mędrzec, znaczy teolog, powiedział tak o Matce Bożej. Bóg kocha więcej samą dziewicę, Maryję, niż wszystkich innych świętych. A wręcz można powiedzieć, że Bóg kocha więcej samą dziewicę Maryję niż wszystkich świętych razem. Więc mimo, że drodzy są Panu Bogu, patriarchowie, prorocy, męczennicy, apostołowie, cały orszak dziewic, wyznawców, wszystkich świętych, to gdyby Pan Bóg, gdyby przed Panem Bogiem stanęła taka sytuacja wyboru, oczywiście to jest czysto teoretyczne to, co teraz mówię, ale wyobraźmy sobie sytuację w teorii, że gdyby przed Panem Bogiem stanęła taki wybór między poświęceniem Matki Bożej a wszystkich innych świętych, całego orszaku łącznie z aniołami, to wolałby poświęcić wszystkich świętych i aniołów razem, a zostawić Matkę Przenajświętszą. To tak dla zobrazowania tego, o czym mówię, bo oczywiście no, to jest trudne do uchwycenia przez nas, bo oczywiście to nie oznacza, że Pan Bóg nie kocha swojego stworzenia innego, tylko że jednak Maryja zajmuje to najwyższe miejsce. Zresztą o czym zaraz będę mówił. Więc Maryja w porządku stworzenia jest pierwszą istotą, bo przed nią uczynił Bóg, w porządku stworzenia jest pierwszą istotą, ale nie w znaczeniu czasowym, bo zanim Maryję Pan Bóg stworzył na tym świecie, to stworzył i aniołów, i stworzył świat, i na tym świecie pierwszych ludzi, i zwierzęta, no i wszystko to, na co widzimy, i poszczególnych ludzi, aż do poczęcia się, niepokalanego poczęcia się Najświętszej Maryi Panny, i dopiero wtedy ona czasowo przyszła na świat, więc nie chodzi o takie pierwszeństwo, że ona jest stworzona od samego początku z ciałem i duszą, tylko chodzi o pierwszeństwo wobec całego stworzenia miłości Pana Boga i też w zamyśle Pana Boga ona poprzedza wszystko. Czyli zanim powstał ten świat, to wszystko, co widzialne i niewidzialne, było w zamyśle Bożym. Oczywiście ja tu mówię no, czasowo, no, ale no, Pan Bóg jest wieczny, ale no, musimy inaczej, bo inaczej nie wyrazimy tego. Więc w Panu Bogu powstał zamysł stworzenia wszystkiego i w tym zamyśle Bożym Matka Boża jest pierwsza przed wszystkim, co Pan Bóg stworzył. Oczywiście, tak jak przed chwilą powiedziałem, z tym zastrzeżeniem, że nasz Pan Jezus Chrystus był jeszcze wcześniej zamyślał, ale właśnie nie chcę teraz o tym mówić. Ale jeszcze na końcu, jak będzie czas, to wrócę do tego. Więc Matka Boża, skoro jest tą poprzedzającą wszystkie istoty, to można powiedzieć dalej, za świętym Bernardem, że dla Najświętszej Maryi Panny i z miłości ku niej Pan Bóg stworzył cały świat. I to nie jest na wyrost powiedziane, bo Kościół tak to rozumie i tak tłumaczy te słowa doktora Miodopłynnego, czyli świętego Bernarda, wielkiego czciciela Najświętszej Maryi Panny, że oczywiście trzeba to tak rozumieć, że pierwszą pobudką stworzenia wszechświata jest chwała samego Stwórcy, czyli ze względu na samego Pana Boga, że On chciał, żeby świat został stworzony, ale o tym będę mówił o tym jeszcze później. Później wtórną zasadą powstania świata, czyli jego celem, czy zamysłem Panu Bogu, to jest wzgląd na Maryję Pannę, a ostatnim, trzecim zamysłem był pożytek człowieka, czyli reszty ludzi. I taki jest porządek tego rozumienia. Czyli zwróćmy uwagę, że to, co Księga Przypowieści mówi: Pan mnie posiadł na początku dróg swoich pierwej, niźli co czynił z początku, to stosujemy do Matki Bożej. To jest zdanie. Pan mnie posiadł na początku dróg swoich pierwej, niźli co czynił z początku. Czyli dlatego, że wszystko później Pan Bóg uczynił dla Najświętszej Maryi Panny. Więc cały ten świat jest uczyniony ze względu na to najdoskonalsze stworzenie. I Pan Bóg zawarł w Najświętszej Maryi Pannie wszystko, co najdoskonalsze, co stworzenie jako stworzenie doskonałości swojej, jak doskonałe stworzenie może być, bo wiadomo, że nie przekroczy, czy nie dosięgnie nawet Pana Boga stworzenie samo z siebie w doskonałości. Natomiast na poziomie stworzenia, czyli tego, co wyszło z ręki Pana Boga, to Najświętsza Maryja Panna jest najdoskonalsza. I doskonalszego bytu nie może być. Dobrze. Jeszcze tutaj warto nadmienić, o tym chyba pisze święty Józef Sebastian Pelcz, już raz nie pamiętam, ale tak mi się zdaje, że doskonałość stworzenia istoty ludzkiej, bo aniołowie oczywiście są jako istoty doskonalsze, ale my jesteśmy niższymi stworzeniami niż aniołowie, ale doskonałość naszej istoty polega na doskonałości naszego ciała stworzonego i duszy nieśmiertelnej. Więc ciało nasze jako takie, mimo że jest materialne, ma ten pierwiastek materialny, też jest doskonałe, dlatego że bierze wzór z człowieczeństwa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo my jesteśmy stworzeni na Jego wzór. Mimo że On czasowo powstał, urodził się później, to On jest wzorem dla każdego człowieka, wzorem stworzenia. Więc począwszy od Najświętszej Maryi Panny, w której ten wzór jest najdoskonalszy, czyli idealny. Bo Matka Boża idealnie odbija człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, czyli i w ciele, i w duszy swojej. Natomiast oczywiście nie w bóstwie, no bo to jest chyba jasne, że nie jest on na żadną boginią, tylko jest stworzeniem. Natomiast ona jest właśnie tym doskonałym odbiciem i w cudzysłowie kopią swojego syna. Zresztą ona mu dała, z niej wziął Pan Bóg ciało, w czasie już mówiąc, tak, w czasie, to z niej wziął ciało i utworzył, Duch Święty utworzył z jej ciała ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc tak należy, dlatego człowiek jako stworzenie ma naprawdę wielką wartość, a zwłaszcza jak patrzymy na jego nieśmiertelną duszę, Bo nieśmiertelna dusza człowieka, jedna nieśmiertelna dusza człowieka jest warta więcej niż cały wszechświat ten widzialny stworzony. I dlatego nasz Pan Jezus Chrystus oddał życie za... Chociażby mu przyszło za jedną duszę oddać życie, to by ją oddał. I właśnie teraz chcę przejść do tego, do tej drugiego poziomu omawiania tego tematu, czyli że Maryja jest pierworodną w dziedzinie łaski, czyli w dziedzinie nadprzyrodzonej. Powiedzieliśmy sobie, że umiłował Pan Bóg córkę swoją pierworodną, czyli Maryję, przed wszystkim stworzeniem, bo dla niej głównie stworzył świat i dla niej go podtrzymuje w istnieniu. Tu jeszcze właśnie nie dodałem wcześniej, że dzięki cnocie i zasługom Maryi świat istnieje dotąd. Zarówno przed jej przyjściem, poczęciem się, przyjściem na ten świat, bo to ze względu na nią ten świat, między innymi, tam mówiłem jeszcze inne powody, ten świat jest, stworzony został, a po jej już przyjściu na ten świat, kiedy ona stała się matką Kościoła, matką grzeszników i w ogóle królową wszystkiego, to ona też wyprasza łaski i podtrzymuje ten świat w istnieniu i chroni go między innymi przed sprawiedliwym gniewem Bożym, który się należy za nieprawości ludzkie. Więc Matka Najświętsza, jej cnoty, jej zasługi powodują, że ten świat był i będzie trwał, jest podtrzymywany w istnieniu. Dobrze, ale teraz wracam do tego drugiego porządku. Więc Matka Boża, już wyjaśniliśmy, że jest pierwsza w stworzeniu, jako stworzenie, ale też jest Maria w dziedzinie łaski pierwszą, najbardziej umiłowaną przez Pana Boga. I co to znaczy? Tak jak powiedziałem, człowiek jest prawdziwym arcydziełem Najwyższego, tak? I to jest prawda niezbita ze względu na budowę naszego ciała i na nieśmiertelną duszę obdarzoną rozumem i wolą. Ale pomiędzy ludźmi Najświętsza Maryja Panna jest obdarzona jeszcze większą miłością i łaską, ponieważ kiedy człowiek zgrzeszył i popadł w ten straszny stan, kiedy pierwsi rodzice zgrzeszyli, byli obdarowani łaską święcającą pierwsi rodzice w momencie stworzenia. Ale utracili tę łaskę i zgrzeszyli, ludzie popadli w nieszczęście, w ruinę. Pan Bóg już odwiecznie postanowił wcześniej, że wyratuje ludzi z tego stanu. No i powziął właśnie ten plan, że Jego Syn, druga osoba boska, wcieli się, stanie się człowiekiem i rodząc się z Najświętszej Maryi Panny. Więc przyjście Chrystusa odnawia ten świat, który został dotknięty grzechem, bo nie tylko ludzie, ale cały świat niestety przez grzech pierworodny został dotknięty grzechem, stąd nieład w całym świecie. Ten porządek został zachwiany w mniejszym lub większym stopniu, więc Chrystus przyszedł, żeby odbudować ten porządek. I teraz uwaga. W porządku łaski, w porządku nadprzyrodzonym, Maryja jest niedościgłym wzorem, pełna łaski. To my o tym wiemy, nie jest poddana grzechowi, urodziła się bez grzechu żadnego, także bez pierworodnego. Natomiast to, że ona się tak urodziła, to jest nie jej zasługą, tylko zasługą jej Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Krótko mówiąc, Chrystus przyszedł odkupić ten świat w pierwszej kolejności ze względu na nią, żeby ją zachować od grzechu pierworodnego. Ponieważ normalnej kolei rzeczy ona powinna urodzić się dotknięta grzechem pierworodnym, bo jest takim samym stworzeniem, tak ludzkim, jak wszyscy inni, więc tak od grzechu Adama wszyscy się rodzą w tym grzechu. Natomiast Pan Bóg z wiadomych przyczyn, które tutaj nie będziemy omawiać, uchronił ją od tego, zachował ją od tej skazy, ale też dzięki tej mocy odkupienia Jego ofiary krzyżowej. Chociaż to nastąpiło wcześniej czasowo, ale dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych, więc On zechciał, żeby Maryja dostąpiła tego przywileju, zanim On złożył siebie w ofierze, ale On złożył ofiarę krzyżową swoją także za nią. Nie tylko za innych, ale także za nią. Więc odkupienie Chrystusa, Jego przyjście na ten świat i odkupienie było przede wszystkim w pierwszej kolejności ze względu na Najświętszą Maryję Pannę. I nawet dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, który papież Pius IX ogłosił, brzmi, że tak fragment, przecież nie będę w całości, bo jest bardzo rozbudowane to całe zdanie, ale to, co istotne wyciągnę z tego zdania, brzmi, że Najświętsza Panienka ze względu na zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, była wolną od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Czyli ze względu na zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, ona została wolna od grzechu pierworodnego. I Kościół dlatego przypisuje słowa z Pieśni nad Pieśniami do Maryi. Stosuje też, je znajduje w liturgii Kościoła. Jedna jest gołębica moja, doskonała moja. Jedna jest gołębica. Dlaczego? Dlatego, że nie ma drugiego stworzenia rozumnego, chodzi mi o ludzi oczywiście, nie ma drugiego stworzenia spośród ludzi, który by nie był chociaż przez chwilę, no właśnie, albo krótszą, albo dłuższą, poddany pod niewolę szatana. W niewoli szatana i grzechu. Dlatego, że pierwsi rodzice poczęli się bez grzechu, ale zgrzeszyli później. I popełnili ten grzech. Później oczywiście zostali oczyszczeni z tego grzechu i teraz się cieszą chwałą świętych w niebie, ale popadli w grzech pod niewolę szatana i niestety ściągnęli tą niewolę na cały rodzaj ludzki. Więc każdy następny człowiek, który się rodzi, rodzi się pod niewolą, pod panowaniem szatana i grzechu. Niektórzy byli nawet uwolnieni od tego grzechu bardzo szybko, jak Jeremiasz już w łonie matki, jak święty Jan Chrzciciel, który dostąpił tej łaski wtedy, kiedy Najświętsza Maria Panna przybyła do świętej Elżbiety, był wtedy w jej łonie w szóstym miesiącu. Więc, ale przez 6 miesięcy trwał w niewoli grzechu. Natomiast jedyna Najświętsza Maria Panna nigdy nie była pod niewolą grzechu. Każdy człowiek chociaż w jakimś momencie był. O świętej Teresie z Awila mówi się, że ona nigdy nie popełniła grzechu ciężkiego. Ale poczęła się w grzechu. Chrzest zmazał grzech i od tego momentu rzeczywiście ona nigdy nie utraciła łaski, stanu łaski uświęcającej. Więc u niej ten czas, kiedy była w niewoli, grzechu trwał krótko. U Jana Chrzciciela jeszcze krócej. Ale nie ma człowieka, nie znajdziemy takiego człowieka, który by był wolny, że nie było ani momentu żadnego, w którym nie podlegałby grzechowi. Jest nią tylko Najświętsza Maria Panna. Dlatego już widzimy, jaki to jest ogromny przywilej, jaka doskonałość w ogóle. Święci nawet mówili, oczywiście no już to są takie bardziej takie pobożne spekulacje, no, dokładnych intencji myśli Pana Boga nie znamy. Ale tak wnioskować można, twierdzili, że Chrystus nawet przyspieszył odkupienie świata i uczynił to dla niej, ze względu na Maryję. I podjął jej, dokonał dla niej. W pierwszej kolejności, bo oczywiście nie tylko. Bo to, że ja mówię tutaj, pokazuję, jak Najświętsza Maria Panna została szczególnie wybrana i rzeczywiście obdarowana, to nie znaczy, że my wszyscy inni ludzie to jesteśmy jakimś tam nieważnym dodatkiem. Absolutnie nie. Tylko chcę pokazać, że jednak ten porządek u Pana Boga jest i ona jest pierwsza. Więc Maryja jest naprawdę tak wyniesiona niebywale, że święty Jan Damasceński nawet powiada tak, że to, te słowa oczywiście to trzeba dobrze zrozumieć, bo inaczej to aż pachną herezją. On napisał tak, że między Matką Boga a sługami Boga jest nieskończona różnica. Oczywiście nie w takim znaczeniu, bo gdyby była dosłownie nieskończona różnica, to znaczy, to by oznaczało, że ona jest Bogiem. To właśnie między stworzeniem a stwórcą, a stworzeniem jest nieskończona różnica. Bo Pan Bóg jest nieskończony. W takim znaczeniu to nawet Najświętsza Maria Panna, między Panem Bogiem a Najświętszą Marią Panną jest nieskończona różnica, bo ona jako stworzenie nie, na porządku takim naturalnym stworzenia ziemskim nie jest w stanie dosięgnąć nieskończonego Boga. Natomiast wyniesiona została przez zasługi, przez życie tak wysoko, że teraz możemy powiedzieć, właśnie dobrze rozumiejąc to zdanie świętego Jana Damasceńskiego, że ona jest tak blisko Pana Boga i tak się zbliżyła do Pana Boga, że między nią a resztą stworzenia jest nieskończona różnica, ale w takim, tylko w takim. Więc jej tron, kiedy Pan Bóg urządzał niebo, stworzył niebo, to jej tron znajduje się przy Panu Bogu. Dopiero później następują trony cherubinów, serafinów i kolejnych innych no, stworzeń Bożych, czy aniołów. Bo my mamy zająć jako ludzie miejsca po upadłych aniołach. Więc tam, gdzie ta 1/3 aniołów, która upadła, zwolniła miejsce i nam, my możemy w udziale przez chrzest i później dobre życie zająć te miejsca aniołów, którzy zostali strąceni do czeluści piekielnych. Dobrze. To te dwa porządki, czyli Najświętsza Maria Panna jako córka Najwyższego, jest najwyższym stworzeniem, pierwszym. Dla niej Pan Bóg niejako stworzył świat cały. Także jej syn, druga osoba Trójcy Przenajświętszej, odkupił cały ten świat i podjął odkupienie przede wszystkim ze względu na nią w pierwszej kolejności. Ale można też powiedzieć o Duchu Świętym, bo powiedzieliśmy o dwóch osobach, o Bogu Ojcu. Oczywiście no, przypisujemy Bogu Ojcu stworzenie, Synowi Bożemu odkupienie, Duchowi Świętemu uświęcenie, ale rozumiemy, że Trójca Święta cała to czyni, ale tak przypisujemy. Więc od wieków Duch Święty postanowił uczynić, tak pisze święty Józef Pelczar, z Najświętszej Panny wspaniały przybytek, w którym za jego sprawą Słowo Przedwieczne miało przyjąć ciało ludzkie z ciała Maryi, czyli wyniesie ją do godności swojej oblubienicy. Właśnie przez to, że Duch Święty z ciała Najświętszej Maryi Panny wziął, by uczynić ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa, tchnął duszę ludzką i tak to zszło później do tej hipostazji, czyli połączenia człowieczeństwa z bóstwem. to Duch Święty, jemu przysługuje ten tytuł oblubienicy Najświętszej Maryi, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, a ona jest jego oblubienicą. Tak jak w małżeństwie. Ponieważ no, właśnie to ona jest tym pierwiastkiem ludzkim w poczęciu się naszego Pana Jezusa Chrystusa, a Duch Święty pierwiastkiem boskim. Mógłże, jakże mógł więc dopuścić, aby ten przybytek choć na chwilę został splamiony, aby ta oblubienica była choć na jedno oka mgnienie nieprzyjaciółką Boga i niewolnicą czarta. Zaiste nieskończona miłość Trójcy Przenajświętszej nie pozwala nawet o tym pomyśleć. Skoro ona taką rolę miała pełnić, to absolutnie nie mogliśmy, nie można nawet pomyśleć, żeby tak mogło być. Jeszcze tutaj można by było odnosić się do wielu fragmentów ze Starego Testamentu, bo oczywiście to, o czym mówię, poprzedza całe stworzenie, bo ona została przeznaczona do tego, zanim cokolwiek powstało w zamyśle Bożym, ale wiemy, że to nie zostało spisane nigdzie. Natomiast w Starym Testamencie, w zapowiedziach przyjścia Mesjasza, możemy odczytać wiele symboli, właśnie zapowiedzi, typów pewnych takich, dotyczących Najświętszej Maryi Panny i naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc tam jest tego mnóstwo. Więc nie da się o wszystkich powiedzieć. Więc ja może powiem o kilku takich najważniejszych. Pierwszy, który podaje święty Józef Sebastian Perczal, to historia z Pisma Świętego Estery, zapisana w Księdze Estery. No, mam nadzieję, że tak mniej więcej znana, zresztą ja to tak pokrótce tylko powiem. Czytamy tam, że król perski Asferus za podszeptem niecnego Hamana, który nienawidził Żydów, skłonił go do tego, żeby wygubił wszystkich, zabił wszystkich Żydów, wszystkich narodowości żydowskich, wszystkich w państwie. A Estera należała do ludu izraelskiego. Więc zaczęła ona pościć na znak żałoby, posypała sobie głowę popiołem, zaczęła się modlić. Cały ród izraelski zaczął, a ona jedna, Estera, z narażeniem życia, wyszła do króla i już znalazła u niego łaskę. I dziwne właśnie takie to było, że on ją przyjął i to bardzo. I nawet powiedział do niej takie słowa, bo ona kiedy strwożona podeszła do niego, bo król mógł ją zabić nawet, bo to zawsze król, bo ona była jedną z żon jego. Król zawsze prosił do swojej komnaty, jak chciał którąś żonę mieć. A nie, że kobieta sama przychodziła. Jak sama przychodziła, to zależnie od kaprysu króla mógł powiedzieć, że mógł wydać na nią wyrok śmierci nawet, albo ją przyjąć. A on ją przyjął, króla Asferus, i mówi do niej takie słowa. Nie umrzesz, bo nie na ciebie, ale na wszystkich innych to prawo uczyniono. Czyli zabicia wszystkich Żydów. Ale jej powiedział, że ty nie umrzesz, bo nie na ciebie, ale na wszystkich innych to prawo uczyniono. Ale ona oczywiście przekonała go, żeby nie zabijał nikogo z narodu żydowskiego, że to właśnie ten okrutny Haman właśnie go namówił do tego niecnego występku. Tam później to oczywiście się tak kończy, że on zabija tego Hamana, a cały naród przeżywa. I oczywiście właśnie ta Estera jest zapowiedzią, jest takim wzorem Najświętszej Maryi Panny, która właśnie taką łaskę znalazła w Pana Boga, że Pan Bóg odwrócił od niej wyrok odwieczny, który ciążył na wszystkich ludziach. Ona się poczęła bez grzechu, I to niejako za jej przyczyną, za jej wstawiennictwem wyprosiła ona to uwolnienie od dla nas wszystkich. Więc to tak sobie możemy obrazowo przedstawić, odnosząc właśnie tą historię do Najświętszej Maryi Panny. Jeszcze jeden przykład z Pisma Świętego, z życia króla Salomona. On, król Salomon, miał do czynienia z kapłanem Abiatarem, który spisek knuł przeciwko jego ojcu Dawidowi wraz z innymi, i on kazał wszystkich tam spiskowców pozabijać. Ale choć ten kapłan Abiatar był z nim złączony, z nimi oprawcami połączony, to jego nie zabił, tylko skazał na wygnanie, mówiąc: idź do Anatot, do roli twej, zaiste mężem żeś śmierci. Ale cię dziś nie zabiję, boś nosił skrzynię Pana Boga przed Dawidem, ojcem moim. I tu właśnie święci, komentując to wydarzenie z Pisma Świętego, komentują to tak, że tu mamy obraz Najświętszej Maryi Panny, bo ona jest arką Nowego Przymierza. I ponieważ ten kapłan nosił, czy miał styczność z tą arką, ją nosił, to w oczach króla Salomona został wyrok odwrócony i nie został zabity. Więc tak komentują święci, że świat miał nosić Maryję Pannę, więc świat miał nosić Najświętszą Maryję Pannę, czyli Najświętsza Maryja Panna, ponieważ miała przyjść na ten świat, to Pan Bóg nie zniszczył tego świata, tylko pozwolił mu istnieć, ponieważ miała się ona narodzić ze względu na nią. Czyli świat miał nosić tę Arkę Przymierza. Na świecie miała się ona zrodzić, to najdoskonalsze stworzenie. Więc Pan Bóg jakby odwrócił gniew swój, nie zaniechał karania ziemi, przynajmniej w taki sposób, żeby unicestwić ten świat. Bo wiadomo, że jakieś kary nieszczęścia spadły na świat. Co widzimy na grzech pierworodny. Ale to są takie bardzo piękne porównania i można, tak jak mówiłem, znaleźć wiele, bo Najświętsza Maryja Panna jest właśnie porównywana do Arki Przymierza, do Arki Noego, w której jest schronienie. Więc wiele jest obrazów dotyczących Najświętszej Maryi Panny. Tutaj można było oczywiście temat jeszcze bardziej zagmatwać o tym, co mówię, bo tu mówię o tym wszystkim, do czego jest przeznaczona Najświętsza, była przeznaczona już odwiecznie i tak dalej. Czyli mówię o predestynacji. Predestynacja została potępiona w znaczeniu takim, bo jeżeli to zależy, jak ją rozumiemy. Bo predestynacja oznacza, że wszystko jest zdeterminowane, czyli nie mamy wolnej woli. A skoro nie mamy wolnej woli, to mogę zakończyć temat i wyjść, bo nie mamy wolnej woli, to nic nie możemy sami zrobić. Wszystko jest i tak z góry ustalone. Takie błędy istniały. Niektórzy protestanci poparli w takie myślenie. U nich właśnie są czasami takie zasady predestynacji, że to Pan Bóg określa, kto będzie zbawiony, a kto nie. I my nie mamy na to wpływu, że tak powiem. Albo będziemy w grupie zbawionych, albo nie. No więc wizja bardzo słaba. Oczywiście Kościół stoi zawsze na straży wolnej woli człowieka, bo tak jak mówię, bez niej to wszystko to, co tutaj opowiadam, nie ma sensu. W ogóle nasza religia nie ma sensu, gdyby nie wolna wola ludzka. Więc można się zastanawiać, jak to jest, skoro Pan Bóg ma powziął już wcześniej, tu było wiele rzeczy ustalonych i tak dalej, gdzie w końcu jest wola człowieka. Bo chociażby jak się zastanawiamy nad tym, skoro Pan Bóg obrał Najświętszą Maryję Pannę jako tą, która ma zrodzić człowieczeństwie Syna Bożego. I dlatego uchronił ją od grzechu pierworodnego, obdarzył łaskami. To czy ona mogła odmówić? Bo co prawda przyszedł anioł właśnie, bo gdyby wszystko było zdeterminowane, to w ogóle by się Pan Bóg jej nie pytał, ale zapytał jej. Ale gdyby nie miała wyboru, to i tak by musiała zrobić to, co Pan Bóg ustalił. Więc teoretycznie Matka Boża mogła powiedzieć Panu Bogu, ale ponieważ była jemu poddana i całkowicie złączona z jego wolą, to powiedziała Panu Bogu tak. Ale tu nie chcę tak właśnie dalej się zagłębiać w ten temat, bo to jest taki już filozoficzny, bardzo ciężki temat. Znaczy jedno, co tylko tak mogę powiedzieć. O predestynacji możemy tylko mówić w jednym aspekcie. W wiedzy Pana Boga. Ponieważ ona jest pełna. Wiedza Pana Boga jest pełna, całkowita. On wszystko wie. Cały czas, bo my żyjemy w czasie, więc tam było coś, będzie coś przed nami, nie wiemy, nie znamy tego. Pan Bóg ma pełną wiedzę, więc w wiedzy Pana Boga rzeczywiście można powiedzieć, że jest predestynacja, w znaczeniu takim, że w wiedzy Pana Boga wszystko już jest zdeterminowane, bo On wie, jak się wszystko potoczy. Ale to, że Pan Bóg to wie, to nie znaczy, że my nie mamy wyboru. Po prostu. Ale nie chcę dalej się zagłębiać w to. W każdym razie zakończę, ponieważ są to objawienia, więc nie jest to jakieś takie źródło teologiczne, z którego można wyciągać jakieś prawdy, wiary. Natomiast można potwierdzić to, co Kościół głosi, czy to, co do tej pory powiedziałem, a w objawieniach często jest to wyrażone tak, żeby pewne rzeczy też rozjaśnić. Więc posłużę się tutaj objawieniami Marii Zagredy, miała objawienia mistycznego Miasta Bożego, czyli życia Najświętszej Marii Panny. I właśnie ona miała objawienia już od przed jeszcze stworzeniem świata, czyli w zamyśle Pana Boga. I to oczywiście bym mógł tutaj dużo czytać na ten temat, ale nie będę, bo tutaj trzeba było najpierw właśnie o istocie w ogóle Boga, jaki jest Pan Bóg, żeby to wszystko uchwycić jeszcze lepiej. Ale przejdę do tego, że pisze tak Święta Maria Zagredy, że powzięcie planu pewnego działania Pana Boga na temat stworzenia świata przebiegało w pewnych etapach. Przynajmniej tak od strony ludzkiej my to możemy powiedzieć, bo no wiadomo, że to jest trudny temat do uchwycenia. Ale tak, żeby to jakoś w miarę zrozumieć, były pewne etapy. Więc w zamyśle Bożym, kiedy Pan podjął ten plan stworzenia świata, nastąpiły pewne etapy. I pierwszy etap to ten, w którym poznał Pan Bóg swoje przymioty i doskonałości. Oczywiście to jest tak, poznał, cały czas znał je, wiedział. Ale ze względu na te przymioty i doskonałości odczuł rodzaj niewysłowionego pragnienia uzewnętrznienia się. Tak jak przed chwilą mówiłem, to się potwierdza z tym, co przed chwilą mówiłem, że Pan Bóg stworzył byty widzialne, niewidzialne ze względu na siebie, na swoją chwałę, żeby uzewnętrznić się, przymioty swoje. Więc to jest pierwszy powód stworzenia. No już nie będę tutaj tego omawiał dalej, bo chcę przejść do tego, co istotne, czy do Matki Bożej w tym rozważaniu. Drugi etap to ten, w którym zapadło postanowienie uzewnętrznienia się bóstwa i równocześnie uznano jego cel, a mianowicie wzrost chwały i uwielbienia Boga poprzez objawienie wielkości Jego majestatu. Tak, czyli no, że ten świat stworzony miał oddawać chwałę, uwielbienie, cześć majestatowi Bożemu. Trzeci etap to ten, w którym uznano i postanowiono porządek i miarę uzewnętrznienia się bóstwa w taki sposób, aby osiągnąć najwspanialszy skutek, tak wzniosłej decyzji. Czyli ustanowiono porządek następstwa, jakie istnieć miały pomiędzy stworzeniami oraz rozmaitą miarę, według której bóstwo miało uzewnętrzniać swoje przymioty i objawiać się w widocznej postaci. Postanowiono w Duchu Bożym doskonałości i cechy najświętszego człowieczeństwa naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz odpowiednio doskonałości i cechy ludzi według wzoru Chrystusa. Bóg obmyślił pierwowzór natury ludzkiej składającej się z jedności ciała ograniczonego i duszy. Dusza ożywiać ma ciało, a siły w niej zawarte to rozum, aby człowiek mógł poznać swego Stwórcę i zaznać radości oraz odróżniać dobro od zła, także wolną wolę, aby mógł swego Pana miłować. Czyli zwróćmy uwagę, że w tym zamyśle, w tym planie Bożym człowieczeństwo stoi niezwykle wysoko. Ale mówimy teraz o samym człowieczeństwie i to jeszcze w odniesieniu do Syna Bożego, który miał się stać człowiekiem, a nie stworzenia ludzi jako takich. Bo taki jest porządek, ale zaraz jeszcze o tym powiem. Czwarty etap to ten, w którym ustanowiono dary i łaski dla obdarzenia zjednoczonego z bóstwem człowieczeństwa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tu Najwyższy hojnie okazał swoją wszechmoc i inne doskonałości, aby wzbogacić Najświętsze Człowieczeństwo i duszę Jezusa Chrystusa obfitością darów i łask w możliwie najwyższym stopniu. I tak dalej, nie będę tutaj tego wszystkiego czytał. Natomiast w ścisłym związku, jeszcze w tym czwartym etapie równocześnie, z tym etapem pozostaje postanowienie przedwiecznego przeznaczenia Najświętszej Maryi Panny na Matkę Wcielonego Słowa. Poznał bowiem, że ta czysta istota postanowiona i stworzona została przez Boga przed wszelkim innym stworzeniem. W tym porządku, tak jak mówię, zamysłu Bożego. Została więc poczęta w Duchu Bożym, obdarzona pełnią łask, które pozostawały w harmonijnej zgodzie z godnością, wspaniałością i pełnią łask człowieczeństwa jej Najświętszego Syna. W Matkę i jej Syna przelał się z całą mocą strumień Boży i Jego doskonałości na tyle, na ile istota stworzona objąć to mogła i zarazem na miarę jej godności jako Matki Bożej. No i ona tutaj dalej pisze, że poznanie tych tajemnic było dla niej tak ogromne i zachwyciło duszę, że i ona tu stwierdza, że my o Najświętszej Maryi Pannie, no ta święta, przepraszam, ona nie jest święta, Maria Zagredy, to co znała, że tak powiem, z nauczania o Najświętszej Maryi Pannie, to ona przyznaje, że my mniej wiemy, niż wiemy o Najświętszej Maryi Pannie i że w ogóle tego się nie da porównać, co Pan Bóg ukrył i zawarł w niej jako stworzenie, że to jest no, niezwykłe i niepojęte. No bo ona była naczyniem dla bóstwa naszego Pana Jezusa Chrystusa. I uwaga, wtedy także w trzeciej kolejności, w tym czwartym etapie, postanowił Bóg stworzyć miejsce, gdzie wcielone Słowo i Matka Jego Najświętsza mieli mieszkać i przebywać. Jedynie dla nich i z ich powodu Bóg stworzył na początku niebo i ziemię wraz z gwiazdami, żywiołami i wszystkim, co w sobie zawierają. Dalsze postanowienie dotyczyło członków i poddanych, których głową i królem miał być Bóg człowiek. Wszystko, co było potrzebne, zostało postanowione i stworzone z królewską godnością. I piąty etap to ten, w którym postanowione zostało stworzenie natury ludzkiej. Nie będę teraz tym wszystkim czytał. Wtedy Pan Bóg postanowił stworzyć niebo, aby objawić w nim swą wspaniałość oraz nagrody dla sprawiedliwych, dla aniołów. I szósty etap, a nie, przepraszam, bo w tym piątym etapie jest postanowienie stworzenia natury ludzkiej, a później w tym jeszcze etapie stworzenia ludzi, zwierząt i innych rzeczy, na które patrzymy. No i aniołowie mieli właśnie zadanie oddawać cześć Panu Bogu, mieli być pokorni i posłuszny. Natomiast niektórzy z nich z pychy przestali służyć Panu Bogu, więc stali się nieposłuszni i zostali wtrąceni do piekła. Więc piekło później Pan Bóg stworzył dla upadłych aniołów. Natomiast ono jakby to, że ludzie tam trafiają jako do miejsca dla potępionych, to jest jakby drugorzędne. Pierwsze to piekło zostało stworzone dla upadłych aniołów. Więc widzimy, później jest szósty etap, to jeszcze jest o narodach, o społecznościach, które miały się gromadzić, bo też między innymi było zaplanowany naród wybrany, w którym miała się narodzić Najświętsza Maria Panna i Syn Boży w tym narodzie. Więc jakby ten plan dalej był powzięty przez Pana Boga. Już w zamyśle. I więc każdy z nas też w tym zamyśle się pojawił i wszyscy ludzie aż do skończenia świata i wszystko w ogóle, co miało nastąpić. Z tego fragmentu, z tego objawienia wynika jasno, że należy w myśleniu swoim o tych prawdach trochę przestawić, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do patrzenia wszystkiego tak w czasie, jaki następuje. Natomiast jeżeli chcemy rozważyć te sprawy właśnie ze strony wybożej, to trzeba się oderwać od czasu i zobaczyć, że to, co najważniejsze, nastąpiło wtedy, kiedy, znaczy wtedy najważniejsze to było wtedy, kiedy się począł nasz Pan Jezus Chrystus. W sensie ja mówię teraz już o stworzonym, to, co już było w czasie, w tym stworzonym momencie. To jest to, że się począł nasz Pan Jezus, bo to było zaplanowane. Należy zwrócić uwagę, że w zamyśle Bożym to było przed wszystkimi innymi powziętym planem stworzenia. Już było powzięte, że druga osoba boska stanie się człowiekiem. Oczywiście to można było rozważyć, czyli gdyby nie było grzechu, to on wyjdzie. Czyli Syn Boży też się wcielił, czy nie, a nie będziemy teraz wchodzić w to. W każdym razie należy tak patrzeć na te wszystkie rzeczy, że wcielenie naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego poczęcie jest tym centralnym, pierwszym, najważniejszym punktem, jaki się dokonał w ogóle. Więc zaraz bezpośrednio w związku z tym jest poczęcie się Najświętszej Maryi Panny. Bez grzechu pierworodnego, a później dopiero jest wszystko inne. Taki jest porządek rzeczy. Bo my patrzymy czasowo inaczej, jak po ludzie. Natomiast to jest najważniejsze. To było przede wszystkim zaplanowane przez Pana Boga, czyli wcielenie się naszego Pana Jezusa Chrystusa i w związku z tym także stworzenie najdoskonalszego stworzenia, które miało ten plan zrealizować. A reszta jest oczywiście też ważna, bo taki Pan Bóg powziął plan, więc i tak by go zrealizował. Więc nic oczywiście nie jest bez znaczenia, ale jeżeli chcemy sięgać do rzeczy istotniejszych, ważniejszych, pewien porządek znaleźć, to taki jest porządek w tym całym.